Pán s vámi.
I s duchem tvojim.
Slovo Evangelii według świętego Jana.
Chvála tobie, Panie.
Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili im: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili im: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zobacz, zbadaj, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duch Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij.
Kochani, dalej kontemplujemy oblicze Boga, bogatego w miłosierdzie. Przypatrujemy się tej pięknej przypowieści o synu marnotrawnym. Patrujemy się też w obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego. W pierwszy dzień szczególnie wpatrywaliśmy się w postać ojca. Na tym obrazie ten czerwony płaszcz okrywający marnotrawnego syna przypomina namiot zapraszający zmęczonego wędrowca, aby odpoczął. Przy Bogu możemy odpocząć, możemy poczuć się bezpiecznie. Przypomina też takie opiekuńcze skrzydła ptasiej matki. Bóg troszczy się o nas. Mówiliśmy o tej lewej dłoni, która jest silną i umięśnioną dłonią Ojca. Ta prawa dłoń jest czułą i kobiecą. Mamy Boga, w którym są obecne w pełni zarówno męskość i kobiecość, ojcostwo, jak i macierzyństwo. Wczoraj przypatrywaliśmy się synowi marnotrawnemu, młodszemu, który zabrał część majątku i odszedł w dalekie strony. I znowu widzimy Boga, który daje nam wolność. Jeżeli kogoś kochasz, daj mu wolność i pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, to wróci. Jeżeli nie wróci, to nigdy cię nie kochał. Odszedł w dalekie strony i wylądował przy korycie ze świniami. Skończył jako pastuch świń. Mówiliśmy o tym, że świnia Piśmie Świętym jest symbolem grzechów nałogowych. Jak świnia umyta wraca do błota, tak człowiek wraca do grzechów. Na bazie tej sceny opętanym w Gerazie mówiliśmy o tym, żeby nazywać grzechy po imieniu, żeby strzec się powierzchowności, takiego ścinania tylko z wierzchu chwastów, żeby wyrywać te grzechy z korzeniami. Akcentowaliśmy też, jak ważne jest przebaczenie. I wielu z nas dzisiaj korzysta z tego pięknego sakramentu pokuty i pojednania. Przychodzimy do Boga, który nas podnosi. Na drodze neokatechumenalnej, we wspólnotach neokatechumenalnych, tam jest spowiedź na stojąco i podczas rozgrzeszenia penitent klęka przed kapłanem. Kapłan udziela mu rozgrzeszenia i później jest taki piękny gest. Kapłan podnosi tego penitenta z kolan, pomaga mu wstać. I to samo dzieje się właśnie w sakramencie pokuty, że Bóg nas przytula do swego serca, pomaga nam powstać z tego upadku, z tego grzechu. Cieszy się, że wstajemy. Młodszy syn zastanowił się, czyli zrobił taki rachunek sumienia. Chciałbym jeszcze dzisiaj, nawiązując właśnie do młodszego syna, zwrócić uwagę na jeden taki bardzo ważny szczegół. Był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Ale tam mamy w Grece takie słowo heuretę, czyli nie tyle odnalazł się, co został znaleziony. Młodszy syn przyszedł do domu, ale nie jako syn. Przyszedł, żeby umówić się o robotę. Uczyń mnie chociażby jednym z najemników. Uczyń mnie chociażby jednym ze sług. I myślę, że był przekonany, że już tak daleko odszedł, tak zawiódł ojca, że nie ma szans na powrót do relacji syn-ojciec. Bo przecież powiedział: tato, nie mogę czekać, aż umrzesz. Daj mi pieniądze, które na mnie przypadają. Jakbyśmy się chcieli tak zastanowić, co w sercu powtarzał ojciec, to myślę, że tym słowem, które powtarzał cały czas, było słowo syn. Ojciec cały czas walczy o to, żeby przywrócić nas do relacji właśnie takiej rodzicielskiej. Ojciec, syn. Od razu dajcie mu pierścień na palec, sandały na nogi, suknię. A zatem też wciąga sługi. Można by powiedzieć, że teraz, że wciąga Kościół. My też chociażby jako kapłani, sprawując tutaj ten sakrament pokuty, jesteśmy sługami Kościoła. Jesteśmy przez Boga wciągnięci do tego, żeby szafować to miłosierdzie. A zatem Bóg nie chce się umawiać z nami na jakąś robotę, na służbę, na niewolę, na pańszczyznę, ale na synostwo. A zatem syn został znaleziony przez ojca. Piękny obraz ojca, który nas ciągle szuka, który pragnie nam przywrócić tą utraconą godność, abyśmy czuli się kochani, czuli się synami, córkami. A dzisiaj spróbujmy przez chwilę popatrzeć na starszego syna. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. A zatem widzimy, że właściwie można by powiedzieć, że jest to przypowieść o dwóch zagubionych synach. Ten starszy syn, widzimy go tam na obrazie, stoi z boku z takimi rękami założonymi tutaj na brzuchu, stoi jak taki obserwator. Patrzy na to wszystko z boku, co się dzieje. Widać ten dystans, chociażby w tych słowach, skoro jednak wrócił ten syn twój, nie mój brat, ale syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami. A skąd on wiedział o tych nierządnicach? A więc widzimy zagubionego syna, zagubionego w rozgoryczeniu. Być może boi się być rozczarowaniem dla ojca, dlatego niby jest blisko, ale przecież nie wszedł do domu. Rozgniewał się, nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł. Rozgoryczenie, brak odwagi, by pójść swoją drogą. Gdzieś tam może w sercu zazdrości młodszemu bratu. Jest to jakieś takie niesamowite zagubienie blisko domu. Można być tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Można mieszkać pod jednym dachem i być kimś obcym. Ta przypowieść urywa się w połowie rozmowy ojca ze zbuntowanym na miłosierdzie synem. Dlaczego? Dlatego, że ona na tym świecie nie ma zakończenia, lecz ciągle się powtarza. Każdy z nas może przejrzeć się w obu synach i odnaleźć się w jednym albo w obu. Obydwaj byli na polu. Jeden z nich tak odszedł, że wrócił, drugi tak oddalił się od domu, że nie wyglądało to na odejście. Jeden z nich żałował, że zgrzeszył, drugi natomiast, choć nie wyraził tego wprost, chyba żałował, że nie zgrzeszył. Ilu z nas czasami mamy taką postawę, że nie grzeszymy, chociażby z tego powodu, że boimy się kary Bożej, że Bóg nas skaże, ale tak w duchu czasami zazdrościmy tym, co tak mają odwagę, żeby pogrzeszyć. Był tak blisko ojca i jednocześnie nie wszedł do wnętrza jego domu. Ta przypowieść oczywiście nie pochwala uczynków pierwszego syna, ale bardzo mocno nas ostrzega przed postawą drugiego, takiej pozornej poprawności moralnej. Syn służył od lat ojcu, ale tylko służył, wykonywał obowiązki, nakazy, zakazy. Nie szukał miłości, czułości w ramionach Ojca. Można by powiedzieć, że ani zmysłowość, ani mistyka nie pociągały go i nie ciekawiły. Nie miał odwagi pogrążyć się w grzechu, choć tak naprawdę chyba za nim tęsknił. Co widać właśnie w tych pretensjonalnych wyrzutach. Nigdy mi nie dałeś koziołka, abym ucieszył się ze swymi przyjaciółmi. Tęsknił jakoś za uciechami życia, ale ich sam sobie zakazał, choć miał taki niezrozumiały żal do Ojca. Ojciec przecież mówi mu: dziecko, wszystko moje jest Twoje. Co jest Ojca? Ojca jest uczta, czyli Eucharystia. Najdelikatniej jak mógł, dał synowi do zrozumienia, że w każdej chwili może sobie sprawić ucztę. Ale jakąś tajemnicą pozostanie, dlaczego starszy syn ani w grzechu nie szukał radości, ani w domu Ojca. I chyba też jakąś tajemnicą są ludzie, którzy nie odważyli się szukać szczęścia w grzechu, ani w Bogu, ani na ulicy, ani na Eucharystii. Ludzie, którzy nie żyją, tylko obserwują życie innych, tak jak te panie z okien w blokowiskach, które całymi godzinami przyglądają się sąsiadom. Albo czasami żyjemy życiem bohaterów seriali, a nie potrafimy zająć się swoim życiem. Moje życie mi gdzieś ucieka, a ja wiem wszystko, co się dzieje w życiu serialowych bohaterów. Ja pochodzę ze Skoczowa, też właśnie z takiego małego, czteropiętrowego bloku. Tam mam mieszkanie moje rodzinne. I jeszcze z takich czasów, powiedzmy, kleryckich, były wakacje, gdzieś tam byłem. A na dole mieszkała taka sąsiadka, która spełniała funkcję monitoringu. To się często zdarza, że mamy takich sąsiadów, którzy wszystko wiedzą, i kiedyś tam wracam. Mówi: słuchaj, Sebastian, ty, bo był tutaj u ciebie jakiś kolega. Ja mówię: a jakoś jak wyglądał? Ona mi go opisała, mówi: takim czerwonym samochodem przyjechał i tak dalej, i tak dalej. No to już wszystko wiedziałem, kto był. Bardzo dziękuję za informację. Ona się świetnie spełniała jako monitoring, nie? Tylko szkoda życia, no. Żeby żyć życiem innych. Żeby być jakimś obserwatorem. Czasami całe życie tkwią tacy ludzie w jakimś żalu do życia, że im się nie udało odnaleźć szczęścia. Jeszcze dobrze jest, jak ta osoba akurat była taka dosyć radosna i nie miała jakiegoś takiego żalu, pretensji, ale czasami niektórzy patrzą zza tej firanki z taką zazdrością, z taką zawiścią, że jakby mogli, to by niektórych pozabijali. Przyglądają się innym, ale nigdy sobie. Młodszy syn zastanowił się. Stał więc smutny starszy syn, obserwując domostwo rozbrzmiewające muzyką i śpiewami. I to polskie tłumaczenie tekstu nie oddało takiego pewnego niuansu, że radość, którą chciał przeżyć syn, konsumując owego koziołka z przyjaciółmi, została nazwana tym samym słowem, które było radością z powrotu marnotrawnego syna. I chyba jest tak, że kiedy nie chcemy się cieszyć z czyjegoś szczęścia, to już nic nie jest w stanie nas ucieszyć. Pomyślmy dzisiaj, czy ja autentycznie potrafię cieszyć się czyimś szczęściem. Jeżeli komuś się powodzi, jeżeli ktoś ma szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, czy ja tak autentycznie potrafię się tym cieszyć? Czy to nie rodzi we mnie jakiejś zazdrości, zawiści? Czy nie cieszę się wtedy, kiedy komuś powinie się noga? Kiedy ktoś upadnie? Oczywiście, że na zewnątrz to mogę wyrażać nawet jakiś tam żal, współczucie i tak dalej, ale pytanie, co jest na dnie mojego serca? Ja się tam za bardzo nie znam na gotowaniu. Ksiądz proboszcz jest świetny tutaj. Ma świetną kuchnię. Ale podobno jak gospodyni tam gotuje, powiedzmy, taki bigos czy coś, to czasami trzeba zamieszać, żeby się to nie przypaliło. A w naszym życiu czasami trzeba właśnie trochę takich sytuacji, które namieszają, żeby zobaczyć, co jest na dnie mojego serca. Zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach. Widzimy, co jest na dnie naszego serca. Jeżeli chodzi o mnie, to radzę wszystkim raczej ucztę w domu Ojca bez potrzeby odwiedzania jakichś chlewnych agencji towarzyskich czy lądowania właśnie gdzieś daleko. Ale odradzam też taką postawę obserwatora, który ze wszystkiego jest niezadowolony. Poprośmy dzisiaj Pana, żebyśmy żyli naszym życiem, żebyśmy celebrowali nasze życie, żebyśmy cieszyli się tym darem życia, żebyśmy nie byli obserwatorami, żeby nie było w nas takiego smutku obserwatora, ale radość tego, który żyje, który odkrywa każdego dnia ten dar życia i który tym darem chce się dzielić z innymi. Amen.